Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Wraz z nami jest pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Szczęść Boże, witam panie prezesie.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, PKN Orlen sfinalizował przyjęcie 100% udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Jakie znaczenie ma ta transakcja?
Bardzo duże znaczenie ma. Transport jest również bezpieczeństwem. To jest infrastruktura i generalnie za czasów Platformy Obywatelskiej sprzedano tą spółkę. Zresztą za czasów Platformy Obywatelskiej większość spółek była do sprywatyzowania, a które były, obniżano ich parametry finansowe, by je potem po prostu dziko prywatyzować, jak to nazywam. I ta spółka również została sprzedana, a postanowiliśmy tą spółkę odkupić z racji tego, że to jest strategiczna spółka. To jest ta spółka, która dowozi paliwa do naszych stacji. Jest to ponad 300 cystern, jest to największy przewoźnik w tej części Europy paliw płynnych i uważałem, że to jest strategiczna rzecz dla Orlenu. Zresztą Orlen w tych czasach bardzo mocno inwestuje, no przecież wykupujemy spółki, kupiliśmy energię, inwestujemy w zeroemisyjną energię, kupiliśmy ruch, kupiliśmy generalnie, również budujemy dom mediowy, kupiliśmy Polską Prezy, w tym roku mamy zamiar połączyć się z Lotosem i z Pegginigiem. I mało to jeszcze, nie tylko akwizycje, ale Orlen bardzo mocno inwestuje w inwestycje. Przecież cały czas modernizujemy Płock, budujemy nowoczesną petrochemię, rozbudowujemy nawozy, budujemy instalacje do dodatków do biopaliw, inwestujemy w energetykę, inwestujemy w Ostrołękę. Także Orlen ma gigantyczne procesy akwizycyjne i Orlen przeprowadza gigantyczne procesy inwestycyjne. Takie jakich w historii Polski nikt nigdy w Orlenie nie przeprowadzał.
Panie prezesie, na jakim etapie jest przejmowanie Lotosu przez Orlen i czy z naszego krajobrazu znikną stacje z logo Lotosu i ewentualnie kiedy to nastąpi?
Oczywiście. Zgoda komisji jest i generalnie do lipca musimy przedstawić partnera w warunkach zaradczych. Cały czas ten proces trwa. To jest bardzo ciężki proces, ponieważ jest to firma konkurencyjna, więc pewne wymogi komisja, oczywiście te wymogi cały czas negocjowaliśmy z komisją, więc chcielibyśmy ten proces w tym roku przeprowadzić, przeprowadzić w tym roku przejęcie i wszystkie siły mamy do tego nastawione. Jeżeli mówimy o stacje, to pragnę zaznaczyć, że część stacji zostaje pod skrzydłami Orlenu, a część stacji dalej będzie pod skrzydłami Lotosu, ale oczywiście rozmawiamy z partnerami w warunkach zaradczych w tym zakresie i sądzę, że w miesiącu czerwcu, lipcu przedstawimy partnera w warunkach zaradczych i generalnie próbujemy tak to fuzję zrealizować, by to było z korzyścią dla polskiej gospodarki. No ta fuzja jest konieczna. Lotos nie jest firmą odporną na zawahania w gospodarce. Proszę zobaczyć Lotos, jak wyglądał w 2008 roku, w 2011 roku, kiedy Donald Tusk twierdził, że nic złego w tym nie widzi, gdyby Lotos był sprzedany Rosjanom. Proszę zobaczyć sytuację Lotosu później. Teraz też sytuacja Lotosu, ta firma jest mniej stabilna na kryzysy. Orlen jest bardziej stabilny, bo ma też inne filary swojej działalności i to jest konieczne. W ogóle przejęcie Lotosu jest konieczne dla całej naszej gospodarki, ponieważ musimy zbudować firmę multienergetyczną, firmę, która się zbilansuje, która się zoptymalizuje, która będzie robić duże inwestycje energetyczne. Dziś w Polsce są wymagane duże inwestycje energetyczne, a do tego musi być ekonomia w skali. Bez ekonomii skali nie jesteśmy w stanie tych potężnych inwestycji być niezależnym, zrealizować tak naprawdę. I o to tak naprawdę toczy się cała walka, o wizję, która jest związana z polską gospodarką. My nie możemy mieć wizji, być w koło zawsze zależne. My musimy być silną gospodarką, bo siłę kraju mierzy się siłą gospodarki. Jeżeli będziemy słabą gospodarkę, będziemy słabym krajem tak naprawdę. Więc tu jest tak naprawdę walka o całą gospodarkę.
Fuzja Orlenu z Lotosem to jedno, a w przyszłości również fuzja PGNiG.
W przyszłości również chcielibyśmy ją przeprowadzić jak najszybciej. Również byśmy ją chcieli przeprowadzić w tym roku. Komisja Europejska zwróciła sprawę do regulatora w Polsce i chcielibyśmy, to też jest bardzo duży sukces, że to nie będzie rozpatrywane na poziomie Komisji Europejskiej i w Polsce, więc ale oczywiście regulator musi tu dokonać wszelkich staranności w tym zakresie, oceny, więc w związku z tym chcielibyśmy, oczywiście jeżeli będzie decyzja regulatora UOKiK-u, chcielibyśmy tę fuzję jak najszybciej przeprowadzić, nawet w tym roku.
PKN Orlen inwestuje również w zieloną energię. Koncern uzyskał zgodę na przyjęcie 3 lądowych farm wiatrowych działających na Pomorzu.
Oczywiście uzyskaliśmy zgodę. Te farmy pozyskaliśmy. Cały czas inwestujemy, cały czas się rozwijamy w tym zakresie. Inwestycje w farmy wiatrowe również na Bałtyku, to idzie bardzo wielkim tempem. Sądzę, że zaczniemy te inwestycje w 2024 roku. Teraz kupujemy oczywiście farmy wiatrowe na lądzie, ponieważ widzimy w tym również możliwości obniżenia emisyjności CO2 w tym zakresie. I koncern bardzo mocno inwestuje również w stacje. Proszę zobaczyć, jak nasze stacje się zmieniają. To są jedne z najnowocześniejszych stacji w Europie. Też powstają nowe stacje Orlenu w Niemczech, powstają stacje na Słowacji, więc cały czas się rozbudowujemy, nawet w tym detalu. Także Orlen staje się coraz większą firmą, która nawet w pandemii potrafiła wygenerować zysk. To pragnę zaznaczyć, że w pandemii Orlen zarobił 2 miliardy 800 milionów w pandemii. A za czasu Platformy Obywatelskiej przez 8 lat, podkreślam, 8 lat zarobił Orlen 2 miliardy 900. Czyli w ciągu jednego roku pandemii zarobiliśmy więcej niż za czasu Platformy Obywatelskiej 8 lat, proszę pana. Wszystkie zyski ich do kupy netto. Więc proszę zobaczyć tą różnicę. Dlatego to wycie potężne, obniżanie mojej wiarygodności jest tym spowodowane. To są potężne interesy, mówiąc szczerze, i czasami idę w poprzek tych potężnych interesów, dlatego są pewnego rodzaju, uważam, zlecenia i potężne wycie w tym zakresie, by obniżyć moją wiarygodność. To się nie dzieje. W tak potężnym biznesie nic nie dzieje się bez przyczyny.
Od długiego czasu pan prezes jest poddawany brutalnej nagonce medialnej, jednak jak wynika z badań, postrzeganie samego koncernu, którym pan kieruje, praktycznie się nie zmienia.
No ale oczywiście, że się nie zmienia. Polacy są mądrym narodem. Proszę, niech ojciec przypomnie sobie nawet historię. W czasie pandemii Orlen przeznaczył 100 milionów na walkę z COVID-em. 100 milionów przeznaczyliśmy dla Polaków w walkę z COVID-em. Uruchomiliśmy pierwsze płyny. 100% więcej inwestujemy w polski sport. Proszę zobaczyć, zwiększamy pieniądze do fundacji jako darczyńca, byśmy też szli szerzej pomocą. Robimy wiele zadań takich społecznych, również i wizerunkowych, które są zadaniami, można powiedzieć, takimi społecznymi. Spełniamy społeczną odpowiedzialność biznesu. Taki biznes musi spełniać taką społeczną odpowiedzialność biznesu. Proszę zobaczyć, co było za tamtych czasów, proszę państwa. Za tamtych czasów były słabe efekty Orlenu. No mówię, w ciągu 8 lat zarobili 2 miliardy 900. Orlen borykał się ze stabilnością finansową. Orlen nie inwestował. Inwestycje były, załóżmy, w aktywa w Kanadzie, które dzisiaj trzeba odpisywać. To są właśnie ich inwestycje typu Kanada, gdzie generalnie musimy robić odpisy na ich inwestycjach, bo to wcale nie zabezpiecza. Wydobycie w Kanadzie nie zabezpiecza interes paliwowy naszego kraju. Przecież stamtąd nie opłaci się tankowcami wozić ropy do Polski. Więc proszę zobaczyć. Karmiono nas wtedy w telewizji informacjami, że kupuje się Kanadę, bo ona zabezpiecza nam wydobycie, zabezpiecza nam produkcję. Jak ona nam zabezpiecza produkcję? Czy choć jeden statek przypłynął z Kanady do nas? No proszę, to są po prostu bzdury, którymi karmiono Polaków, tak jak tym gazem łupkowym i wieloma innymi fantastycznymi rzeczami. To była polityka, gdzie co innego się mówiło, co innego się robiło. A tymczasem w 2014 roku Orlen Południe przygotowany do zamknięcia. Oleje Orlen Lot, Orlen Oil generalnie praktycznie do sprywatyzowania. Spółka Transpolonia sprzedana. Spółka OCS również miała być sprzedana. I mogę tak wymieniać wiele spółek. Orlen Ochrona miała praktycznie nie istnieć. I mogłem tak wymieniać wiele, wiele spółek, które za tamtych czasów były wszystkie przygotowywane do tego, by je po prostu sprywatyzować. Więc tak wygląda ta różnica Orlenu w dzisiejszych czasach, a tak wygląda ta różnica Orlenu w tamtych czasach. Mało to. Możemy jeszcze nałożyć wypowiedź Donalda Tuska, który chciał go sprywatyzować, nawet i Rosjanom nie widział. Wypowiedź pana posła Aziewicza, który mówił w 2011, że Lotos należy sprywatyzować. A już nie wspomnę o panu Lewandowskim, który powinien się naprawdę na miły Bóg uspokoić, bo spowodował to między innymi, że setki tysięcy ludzi potraciło pracę. Jest twarzą dzikiej reprywatyzacji w Polsce i każdy rozsądny Polak zna pana Lewandowskiego. Więc jeżeli teraz te osoby się wypowiadają, czy tak wypowiada się pan poseł Sowa, gdzie jego brat kupczył spółkami Skarbu Państwa w Sowie tak naprawdę w tej restauracji, no to na miły Bóg. No, czy tych z Polaków robi się osoby niemądre, które nie pamiętają historii? No pamiętają, to jest współczesna historia. To nie trzeba naprawdę się za dużo wysilać, jak ich czasy wyglądały. Proszę zobaczyć. Niejednokrotnie krytykuje się polski rząd, który jest wspaniały. Proszę zobaczyć, jak zachowywał się rząd Platformy Obywatelskiej, jak przyszedł kryzys w 2011 roku, a jak zachowuje się rząd obecny, gdzie jest tarcza, gdzie są środki, które idą na pomoc i cały czas, jak zachowywały się tamte czasy i tamte rządy w czasie kryzysu, a jak zachowują się te rządy w czasie kryzysu. Więc to jest ta wielka różnica. I Polacy muszą naprawdę niejednokrotnie sami wewnątrz się zastanowić, czy jakość życia w ciągu tych 5 lat się nie zmieniła na plus. Czy jakość życia, może ktoś nie kochać partii, nie kochać pewnych rzeczy, rozumiem, ma prawo innego myślenia, ale generalnie niech każdy zastanowi się, jak jest przez to 5 lat, a jak było wcześniej. Naprawdę, ktoś, kto po prostu mieszka w tym kraju, niech się zastanowi.
Pan prezes wspomniał między innymi o dochodzie PKN Orlen w czasie pandemii. A jak pandemia wpływa na ceny paliw na stacjach?
Oczywiście widzimy sami, co się dzieje na świecie. To jest kwestia konsumpcji, kwestia galopujących cen ropy. To wszystko jest zależne, ale mimo iż te czasy mamy bardzo trudne, to staramy się naprawdę minimalnie podnosić te ceny z jednej prostej przyczyny, bo sobie zdajemy doskonale sprawę, że to wpływa na całą gospodarkę. Proszę zobaczyć, ropę kupujemy za podobne środki jak inne koncerny w innych krajach. Proszę zobaczyć, w innych krajach jest zdecydowanie droższe paliwo, zdecydowanie. My naprawdę robimy wszystko w Orlenie, żeby stabilizować ceny. Oczywiście nie przebijemy, naszą Wisłą płynie woda, a nie ropa. My nie posiadamy własnej ropy w tym zakresie. W związku z tym no, my jesteśmy zależni bardzo dużo od tych cen międzynarodowych. I w związku z tym, ale naprawdę staramy się w miarę rozsądnie podchodzić do pewnych podwyżek, bo zdajemy sobie sprawę. Dzisiaj w nowoczesnym biznesie nie robi się marży jednostkowo na mniejsze. Dziś się robi na wolumenach i doskonale sobie zdajemy sprawę, że wolimy więcej zdecydowanie sprzedać, a stabilizować te ceny. Mówiąc szczerze, gdyby była taka polityka, jak za czasu Platformy Obywatelskiej, gdzie po wprowadzeniu pakietu paliwowego 45% wzrosła sprzedaż oleju napędowego. Był problem go nawet wyprodukować w takiej ilości. Gdybyśmy cofnęli się do tamtych czasów, to nie sprzedalibyśmy paręnaście procent więcej paliwa, co za tym idzie, przełożylibyśmy to na cenę jednostkowo. Pamięta pan pewne rzeczy, jak Donald Tusk po jednych wyborach stwierdził, że paliwo teraz może kosztować po 7 zł. Pamiętam te czasy? Gdybyśmy sprzedawali te wolumeny tak małe, to dziś to paliwo byłoby bardzo drogie. Dzięki temu, że mafie paliwowe przechodzą do historii, już przeszły do historii, możemy generalnie naprawdę starać się utrzymywać te ceny. Proszę zobaczyć sobie, jak przez te 4 lata były utrzymywane ceny paliw, a proszę zobaczyć, jak ceny paliw były utrzymywane przez czas Platformy Obywatelskiej. Więc tak to wygląda. To jest jedna wielka różnica, którą nie można porównać. I tamci panowie z Platformy Obywatelskiej, z niektórych formacji, po prostu zaklinają rzeczywistość. Ona jest zupełnie inna.
Panie prezesie, Orlen zwrócił się do sądu o odrzucenie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan Adam Bodnar chciał wstrzymać przyjęcie przez koncern Orlen wydawnictwa Polska Press.
Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest godne pożałowania, bo odbiera się generalnie prawo o firmie, która podejmuje decyzje, biznesowe, korporacyjne, podejmuje zgodnie z prawem, to odbiera się jej prawo do kupowania. Tak samo to prawo do sprzedawania odbiera się sprzedającemu. Pragnę zaznaczyć, że to zostało kupione i za wolą sprzedającego, i za wolą kupującego. Więc na miły Bóg, gdzie tu jest łamanie jakiegokolwiek prawa w tym zakresie? My mamy prawo robić biznes, mamy prawo myśleć o nowoczesnych kanałach informacyjnych dla klienta, zwłaszcza, że przejmujemy jeszcze inne firmy. Mamy prawo docierać do klienta, budujemy usługi kurierskie, więc mamy prawo docierać do klienta, mając również media. Budujemy dom mediowy, mamy prawo docierać do klienta. I trudno. Ja nie rozumiem tej decyzji. Nie rozumiem i nie potrafię zrozumieć, bo to jest decyzja sprzedającego i kupującego i to jest zgodnie z wszystkimi standardami korporacyjnymi.
Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i spotkanie na antenie Radia Maryja.
Bardzo dziękuję.
Pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był naszym gościem.